Jak byłaś mała, to bawiłaś się w teatrze?
Kukiełkowy, troszeczkę z bratem, ale nie jakoś szczególnie. Pierwsze doświadczenie po tej stronie już twórców koło chyba 12-13 roku życia, kiedy koledzy w klasie, bo była wtedy taka moda na musicale i bardzo chcieli zaśpiewać Jesus Christ Superstar. I podzielili się na role i przyszli do mnie i zapytały, kogo ja będę śpiewała. I ja nie potrafię śpiewać, nie chciałam śpiewać, więc została dla mnie rola reżysera. Tak mnie zmuszono. I to było chyba jakaś inicjacja ze względu na wspólnotę, która się stworzyła pośród kolegów w klasie i bez poróżnień, że te grupy, które wcześniej były może utworzone, czy bardziej lub mniej ze sobą się kumplowali, spędzali czas, to nagle się stworzyło coś ważniejszego.
To bardzo ważne doświadczenie, można by powiedzieć, że fundamentalne doświadczenie, bo to jest też trochę tak, że być może ty teraz tak myślisz o teatrze, że teatr jest czymś, co jest w stanie połączyć, jeśli to jest w ogóle możliwe.
Myślę, że tak może być rzeczywiście, że wracam do jakiegoś przyjemnego uczucia, bo stworzenie wspólnoty i pogodzenia się to rzeczywiście jest wspaniałe uczucie, wrażenie, energię. Tak. Choć oczywiście jest to ironiczne, że akurat to była taka rzecz, w sensie musical, za którym ja nie przepadam.
Powiedziałaś, została mi rola reżysera. Tak ci się powiedziało? Czy też reżyser to jest rola, którą się w życiu odgrywa? Kim jest reżyser?
Ciekawe pytanie. Reżyser w moim, może poddaniu, czy moim uczuciu, trochę jest takim złośliwie wobec siebie, powiem, menadżerem, takim kimś, kto organizuje pozostałych wspaniałych i genialnych twórców, którzy potrzebują organizatora, który by ich jakoś porozumiał ze sobą i wybrał to, co stworzy wspólną rzecz. Pracę, jak my tworzymy, pracujemy wspólnie, rzeczywiście. Ja jeszcze nie czuję demiurgiem tych rzeczy. Samotnym twórcą, absolutnie nie. My tworzymy w rozmowach, non-stop rozmawiamy, często poprzez to też się rozciągają produkcje w nieskończoność i czas, który musimy spędzić ze sobą, jest bardzo długi, co może być męczące też, ale powstaje to w dyskusjach.
Czy spotkałaś kogoś, kogo nazywasz swoim mistrzem? Bo spotkałaś kilka znakomitych osób. Jedną jest Krzysztof Globisz, byłaś jego asystentką. Zelenka to także jest przecież ktoś, z kim pracowałaś. Ale z kim pracowałaś, to są osoby, czy też to są twoi mistrzowie? Masz w swoim słowniku taki termin, mistrz?
Ja go nie używam, ale jeśli by określić czy wybrać, kto mi dał najwięcej, kogo się uczyłam dużo, to rzeczywiście jest nim Krzysztof Globisz. W odróżnieniu od Petra Zelenki, z którym się spotkałam, to było ciekawe, ale od niego ja nie uczyłam. Czyli nie uczyłam się w ten sposób, w jaki się uczyłam od Krzysztofa Globisza, bo oprócz tego, że byłam jego asystentką przy dyplomie, który on robił ze studentami, to chodziłam na zajęcia, które prowadził, na zajęcia aktorskie. I sposób, w jaki on otwiera aktorów, pobudzał ich wyobraźnię, to jest to, na czym bazuję ja też przy próbach z aktorami. Chyba chodzi o to otwieranie wyobraźni, czy o otwartość na przedziwne pomysły, które wykraczają może poza psychologię, czy poza pierwsze pomysły. Krzysztof też często męczył swoich aktorów tym, że bazował na każdym słowie, jak ono brzmi. I chciał, żeby ono nie zabrzmiało w zdaniu normalną mową, tak jak mówimy, a żeby to było naturalne. To nie tylko o to chodziło, o co często w teatrze chodzi, żeby to nie było sztuczne, ale brzmiało tak naturalnie, powiedzmy, żeby to nie był papier, ale rzeczywiście słowa, które wypowiada postać i są to jej słowa. To tu jeszcze chodziło o to, że ze sobą słowo od razu niesie też emocje w sobie. I właśnie to brzmienie jest ważniejsze. Często było też czy równorzędne z treścią. I to też otwierało te wyobraźnie. I było ciekawe dla widza, jakoś go to łapało to jego uwagę. I też poszerzało w ten sposób jego wyobraźnię.
Ta emocja to jest bardzo widoczne w waszym ostatnim spektaklu, w Wielorybie. To słowo, które niesie emocje. Bardziej niesie emocje niż niesie treść. Kumulacja tej wiedzy, którą zdobyłaś u Krzysztofa Globisza.
Ale to przecież Krzysztof proponuje. To on w sposób taki gra teraz swoją rolę. Wszyscy mnie pytają teraz, czy to była trudna praca, czy jak to w ogóle przebiegało, te próby, jak my się porozumiewaliśmy. Przecież Krzysztof nie może mówić. Ale to właściwie było dużo łatwiejsze niż często są szanse porozumieć ze zdrowym aktorem. Bo po pierwsze, lubię i znam wyobraźnię Krzysztofa i to, co on mi proponował, to ja od razu brałam, że tak powiem, kupowałam, powiedziałam tak, to jest dobre, więc to było łatwe. Mówimy wspólnym językiem i o to też chodzi w tych próbach teatralnych, żeby znaleźć ten wspólny język z aktorem, wspólną przestrzeń, wspólne obrazy. No i tu chyba było nam rzeczywiście łatwiej.
Z tego spektaklu wynika, że ważne jest próbować dotrzeć do drugiego człowieka, ale jednocześnie, że to jest niemożliwe, żeby do niego dotrzeć. Nie pierwsza to i nie ostatnia rzecz w życiu, którą robimy, o której wiemy, że nigdy nie dowiemy się, co jest po drugiej stronie, a staramy się. Dla mnie cenne niezwykle jest w tym przedstawieniu to, że nie ma świata bez relacji. Że to, że nie dotrzemy do głowy drugiego człowieka, do jego emocji, to nic. Ale nie ma ja bez ty. Nie ma mnie bez ciebie. To jest bardzo optymistyczne przedstawienie dla mnie, także z tego powodu. To się stało, czy takie było założenie?
Takie było założenie. Długo nie wiedziałam, czy rzeczywiście nam się udało. I dopiero z widzem, dopiero po premierze krakowskiej, po reakcjach widzów i po rozmowach, ja się orientowałam, że rzeczywiście to, co założyliśmy sobie na początku, przed próbami, to się chyba udało. Udał nam się ten, w cudzysłowach, terapeutyczny teatr, o którym my mówimy, że to nie chodzi tutaj w żaden sposób o terapię dla Krzysztofa Globisza, ale dla nas, dla widzów, żeby właściwie wyjść z takim poczuciem, że kolczasz jest trudno i jest to czasem niemożliwe, żeby dotrzeć do końca. To w tej relacji są te najciekawsze rzeczy, się ukrywają.
Czego jeszcze chcieliście? O czym to miało być w założeniu spektakl? Dlaczego powstał?
Tych wątków jest dużo, rzeczywiście. Tematy, to widać zresztą w spektaklu, one tak się zmieniają i z jednego wyrasta kolejne i są takimi gałężami rozprzestrzeniającymi się. Ale rzeczywiście to jedno z pierwszych było takie tak, Krzysztof Globisz jest ważny dla polskiego teatru i ma jeszcze cały czas coś do powiedzenia i może mu sporo dać. To było jedno z założeń. A drugie było takie, że właśnie tym, że on ma inne doświadczenie niż większość z nas, to dla nas jest ciekawe i my chcemy się dowiedzieć, co to jest, czym to doświadczenie jest i co może nam powiedzieć o nas samych. I to ja się chciałam dowiedzieć, ja osobiście, rzeczywiście, jakie to jest być w trochę innym świecie, o którym nawet wcześniej dużo rozmyślał i tak sam się inspirował różnymi chorobami mózgu, powiedzmy. Co mnie osobiście też zawsze kręciło, ten temat. Bo to jest duża tajemnica, do tej pory nieodkryta, podobna z kosmosem, to rzeczywiście jest mózg. Mi wydawało się, że te światy, w których żyją, czy które otaczają nagle osoby, które trochę inaczej funkcjonują, to, że są bardzo blisko światom, które my chcemy stwarzać w teatrze czy w sztuce, że mamy blisko i dlatego możemy się porozumieć najłatwiej, najszybciej też.
Ewa, jesteście grupą przyjaciół. Powiedz proszę, czy robienie teatru, który tak intensywnie trafia później do widza, jest możliwe tylko wtedy, kiedy istnieją tak intensywne relacje między tymi, którzy są na scenie? Czy też przygotowywanie spektaklu to jest też próba zbudowania takich relacji, takich bardzo bliskich więzi? Czy możliwy jest teatr bez tak wielkiej bliskości między ludźmi, którzy go tworzą.
Wiem tylko, że jest łatwiej. Rzeczywiście, kiedy my się dobrze znamy, podobnie się porozumiewamy i to, co chcemy powiedzieć, jest wspólne rzeczywiście. Nie musimy się o tym jeden drugiego przekonywać. Żyjemy w jakimś jednym wspólnym świecie, który stwarzamy później na scenie. O tyle to jest łatwiejsze, bo szybciej rzeczywiście dążymy do tego celu. Z drugiej strony, czy to jest jedyna możliwość i jedyna droga? Nie sądzę. Kiedy się spotyka kogoś trochę innego, no to się nawiązuje i może gęstszy dialog i jeszcze z tego mogą się urodzić jakieś inne, kolejne ciekawsze rzeczy. Ważniejsze jest chyba to, że sposób, jaki opowiadają, jest szczery. To jest to, co gdzieś w tym spektaklu ludzie czują i nie potrafią to może nazwać i nie wiedzą o tym, ale jakby brakuje jakiejkolwiek kalkulacji. Że trzeba zrobić spektakl, który będzie taki, żeby osiągnąć coś tam, albo żeby komuś coś udowodnić, albo że teatr akurat teraz potrzebuje mieć taki rodzaj spektaklu, żeby przychodziła taka i nie inna widownia. To było pozbawione wszelkich takich rzeczy i była to swobodna praca. I myślę, że to jest to, co podskórnie ludzie rzeczywiście mogą odczuwać.
Co się zmienia w teatrze? Jak obserwujesz teatr, który w ciągu ostatnich nawet kilku lat zmienił się bardzo? Bardzo wiele przedstawień pyta, jest takich autotematycznych. Teatr sam siebie pyta, jakie jest teraz jego miejsce w świecie, jaka jest jego rola, czy jeszcze będzie, czy nie, kim jest aktor. Takich spektakli w ciągu ostatnich kilku lat pojawiło się naprawdę sporo.
Jakby my jeszcze nie wiemy, bo to się zrobi dopiero, jak zaczniemy znowu robić kolejny spektakl, on nas gdzieś jakby popcha, bo poczujemy, że teraz jest to potrzebne, czy chcemy o tym rozmawiać. Tak jak było teraz z Wielorybem, że poczuliśmy z Mateuszem, że chcemy zrobić inną rzecz, która się będzie różniała od naszych poprzednich realizacji produkcji, właśnie w tym, jak się komunikujemy z widzem. Co uważamy, że jest dla niego potrzebne, czy z czym chcemy, żeby wyszedł. Bo może wcześniejsze sztuki Mateusza, nad którymi ja pracowałam z nim wspólnie, to były rzeczywiście takie może bardziej agresywne, krytykujące bardzo i też atakujące widza w ten sposób, że mówiły, nie, jakby niektóre rzeczy nie są dobre i może ty jesteś tym winien też. A tutaj nagle poczuliśmy, że chcemy co innego, że właśnie że potrzebujemy dla nas i dla widzów jakąś chyba nadzieję, czy jakieś takie poczucie, że wspólnota ma sens, że to jest ta droga. Bo to jest reakcja oczywiście na otoczenie, na to, co się dzieje w świecie. A rzeczywiście nagle się orientujemy, że dookoła nas inni twórcy, inni reżyserzy robią bardzo podobne rzeczy. Na przykład to jest ciekawe, bo produkcja Łaźni Nowej w Krakowie, Wszystko o mojej matce, ma bardzo podobny charakter. To, z czym wychodzi później widz po spektaklu, jest to przyjemne. Być tam i wyjść, jest w tym nadzieja, choć chłopcy tam rozmawiają o tym, jak się pogodzili, czy jakie mają wspomnienia na śmierć swoich matek, które umarły na raka. Więc wydaje się, że temat jest dosyć ciężki, a wydźwięk spektaklu jest jakby nieoczekiwany. A też jest to dosyć szczere przedstawienie, osobiste i tak dalej. Czyli rzeczywiście coś jest na rzeczy, że czegoś takiego teraz potrzebujemy. Nie wiem, czy to jest jakaś tendencja teatralna, czy to się dzieje teraz w tym roku i w następnym już będzie co innego. To chyba nie jest kierunek teatru, że coś się zmienia. To jest jakaś taka reakcja.
Jeśli chodzi o tę łagodność i o tę pozytywną stronę, to nawet Strzępka i Demicki zrobili ostatnio przecież premierę zupełnie.
Dokładnie. Tak. To samo. Kiedy się właściwie przeczytałam o tym, bo niestety jeszcze nie widziałam spektaklu, to miałam wrażenie, tak, to jest coś na rzeczy.
Ale jeszcze na jedną rzecz zwracam uwagę, czego też dowodem jest twoje przedstawienie, wasze przedstawienie. Pamiętam, jak w tym spektaklu o Marii Callas, Masterclass, ona udziela lekcji jednemu ze swoich uczniów i mówi, ty nigdy nie zaśpiewasz dobrze, jeśli nie będziesz wiedział, kim jest twórca tej arii, co jadł na śniadanie, co go zmartwiło, co przeczytał w gazecie, kim jest, co przeżywa. Jeśli nie będziesz miał tej biografii jego w głowie, musisz przez nią śpiewać tę arię. To dotyczyło zawsze pewnie każdego z aktorów. Pokazywał na scenie też kawałek siebie, pokazując postać, tak czy inaczej. Ale teraz to się stało bardzo wyraźne. Aktor jest na scenie po części tym, kim jest. Przez swoją biografię opowiada nam tę historię. Widz ma prawo czuć się na początku zwłaszcza trochę zdezorientowany. Kim jest aktor, który opowiada mu swoją historię, czy historię Mateusza Pakuły na przykład, prawda? Choć to dotyczy nie tylko twojego przedstawienia. To jest dla mnie nowe w tej chwili w teatrze. Powiedz proszę, jak się nie pogubić?
Ważne jest, żeby się nie pogubił aktor. To jest może ważniejsze niż widz. I dla nas to była zagadka przez pewien czas, że rzeczywiście kim przede wszystkim dziewczyny są, no bo Krzysztof ma jednak tego wieloryba, którego gra. Więc Krzysztof może być wielorybem i jest wielorybem poza tym, że często z sobą. A dziewczyny, kim one są? Nie mają napisanej postaci, nie, jakiejś innej albo roli. Nawet niosą swoje własne imiona. To był taki moment, który pamiętam z prób, że jak to zrobić, żeby nie być ciągle sobą, żeby to było jeszcze ciekawe, żeby one miały wrażenie, że grają, że tworzą coś. Rozwiązaliśmy to przez różne sytuacje, przez poszukiwania w rodzajach teatru, może można tak powiedzieć. Ale jeśli chodzi o widza, to myślę, że ta droga stwarza takie dziwne napięcie, może nowe dramatyczne napięcie, jeżeli to jest coś nowego. I to utrzymuje na naszą uwagę, oglądając spektakl, właśnie zadając sobie takie dziwne pytania, kim one są, czy to jest prawda, czy to jest sztuczne, czy to jest wymyślone, na ile. I tak dziwnie łapie intelekt. I on jest w jakimś takim zawieszeniu, rozwiązuje tę zagadkę i myślę, że w ten sposób się odsłaniają mu też emocje i bardziej do niego docierają. Że to jest taka pułapka trochę dla mózgu, żeby mu zająć tak jedną jakąś część na takich zagadki. Bo nie musimy się dowiedzieć, czy to jest prawda, czy to rzeczywiście tak było, czy to jest zmyślone. Nie potrzebujemy takiej informacji, a jednak cały czas to nam krąży, wiem o tym, no.
Często realizujesz spektakle właśnie gdzie częściej? W Czechach czy w Polsce?
W Polsce. W Czechach robię bardziej poza instytucjami. U nas jest trochę inaczej z tym teatrem offowym. On ma inny status trochę niż w Polsce, ale w Czechach robię tak, takie projekty offowe, powiedzmy, teatr offowy. Jest o nim bardziej głośno może w Czechach niż tutaj o offowym nurcie. I on się przedostaje właśnie z tego offu, tak dziwnie przełazi do tych instytucji. Ale właśnie to może też moje spotkanie nie tylko z Krzysztofem Globiszem, ale z aktorami w Polsce i ten mój wyjazd na studiach do Krakowa na 7 miesięcy był bardzo istotny. Lubię tu pracować i wybieram pracę w Polsce niż w Czechach. Polscy aktorzy są dobrze wykształceni. Czy ja często też spotykam aktorów po krakowskiej szkole. Teraz porównuję do Czech. Jest ta różnica ogromna. Pozwolę teraz sobie na taką generalizację, na swoją obserwację. Polacy są bardziej emocjonalnym po prostu narodem w porównaniu do Czechów i to w teatrze jest ważne, istotne. Więcej używać emocji na co dzień, ekspresji, wyrażania się po prostu. I więc to też łatwiej przychodzi aktorowi na scenie i jest to mniej sztuczne, czy można temu bardziej uwierzyć, czy się w to paść, w te emocje. Polski aktor jest takim dobrym środkiem między takim już dla mnie za bardzo emocjonalnym aktorem rosyjskim i bardzo zdyscyplinowanym aktorem niemieckim. Już to jest taki fajny dla mnie środek. No i oczywiście też ważna jest moja twórcza relacja z Mateuszem Pakłą. Jakby dla mnie jest ważne mieć obok siebie dobrego dramaturga, czyli tą grupę teraz, którą mamy tu, współtwórców, która się stworzyła, bo tak pracuję i ja sobie nie wyobrażam to inaczej, więc też z tego powodu tutaj jestem częściej.